wywołaliśmy dłutów, drużbice, to opowiedzmy w takim razie o tej załodze, która zginęła też w pierwszych dniach września, tak? Właśnie tam.
Warto wspomnieć, jeżeli chodzi o te załogi, że miejscowa ludność, bo tam jeździliśmy kiedyś na te tereny, właśnie miejsca, gdzie upadło tych łosi, bo mamy w tej sali między innymi pamiątki z tych samolotów, czyli magazynek z łosia ze Szczeniaka, część jakiejś tam blachy. Te osoby, które na tym miejscu upadku akurat tego jednego z tych łosi, tylko akurat tego, który jest w Różbicach, postawiono pomnik parę lat temu. Byłem zaskoczony, bo tam naprawdę tyle przyszło mieszkańców na te uroczystości, aż byłem, naprawdę wszyscy byli w szoku, bo myślałem, że to przyjdzie parę osób. Wzięliśmy te bilety, no okazało się, że to wszystko było mało.
To rozeszło się
tak,
szybko.
Tak, i bardzo fajnie, że przyjeżdżały też delegacje lotnicze z Łasku. To jest bardzo fajne, no to jest, że ci ludzie pamiętają, że ta jakaś pamięć po tych ludziach tam jest. I te załogi zginęły w nierównej walce, bo doleciały Messerschmitty, kiedy wracali na lot bojowy. Trójka leciała tych samolotów, zostały wszystkie zestrzelone. No taka historia była tego. Jeszcze jeden z tych lotników, który wyskoczył na spadochronie, był ostrzeliwany w powietrze przez lotników niemieckich. To było takie zachowanie znamienne dla tych, dla lotników. Zresztą tutaj, wracając do tego naszego lotniska, w 1939 roku widzę w żary dzwonek, bo poleciał na lot bojowy z panem Kramarskim. Pan Kramarski to był absolwentem, prymusem 12 promocji. I został od razu w pierwszym locie, polecieli, zobaczyli bombowce, rzucili się na te bombowce, a z tyłu była osłona niemiecka tych Messerschmittów. Nie zauważyli tego, zostali zestrzeleni. I pan dzwonek był ciężko ranny w nogę, w rękę i zawrócił na lotnisko tutaj żary, bo oni działali w zasadzce. Poza tym lotniskiem byli. I kiedy dolatywał do naszego lotniska, to się toczyła bitwa powietrzna. I pan dzwonek oczywiście włączył się w tą bitwę mimo tych ran, jakich posiadał. Został momentalnie zestrzelony, wyskoczył na spadochronie z tego palącego samolotu swojego przez Messerschmitta 110, został zestrzelony. I kiedy opadał ten spadochronie, nadleciał Niemiec, zaczął do niego strzelać. I w tym momencie nadleciał na P7 pan Jan Malinowski, który go zestrzelił. Potem pan Jan Malinowski walczył w Wielkiej Brytanii, wrócił do kraju, zmarł we Wrocławiu w latach 80. Także to taka była historia, jeżeli chodzi o te boje wrześniowe.
Wracając do tego łosia, tak jest, tam zginęła cała załoga, tak?
Tak, cała załoga.
A skąd wiadomo, że strzelano na przykład do
znaczy, wie pani, tu mamy relacje, bo
świadków,
bo są,
tak, no
świadków,
właśnie.
Relacje. Tam była też taka ciekawa relacja jeszcze, wydawaliśmy w tych biletynach, załoga pana Bykowskiego, bo on był harcerzem. I tutaj pochodził z Tuszyna, związany był tak samo z Łodzią, Żgów Tuszyn. Ten lotnik został, bo ten samolot wylądował w bagnie. I ten lotnik był obserwatorem, siedział w pierwszej kabinie, w tej oszklonej z przodu w Łosiu. Cały czas taka legenda była, że przez ten pół roku, kiedy po tym wrześniu, czyli wrzesień, październik, listopad, grudzień, cały czas było tam słychać jakieś dźwięki, straszyło na tym pobojowisku, gdzie ten łoś tam upadł. Okazało się, że na wiosnę, kiedy te wody opadły gruntowe, patrzę, a tam siedzi lotnik w tej kabinie. No i się okazuje, że był właśnie pan Bykowski. Wszystko zachowane idealnie, bo tam w tym bagnie jakoś ta twarz, wszystko się zakonserwowała, także go wyciągnięto i pochowano.
Czyli jeszcze w czasie wojny, pół roku po zdarzeniu.
Po zdarzeniu, tak. Wydobyto ciało pana Bykowskiego i pochowany jest razem z kolegami, panem Kramarczykiem.
Tych w takim razie lotników pochowano od razu?
Tak.
Miejscowa ludność, tak?
Tak, też zostały pochowani. Tak, natomiast tutaj to samo się działo z tymi lotnikami, jeżeli chodzi tutaj. We wspólnym grobie oczywiście września, bo potem na przykład tych lotników z 161. eskadry, z tego 6. pułku, później staraniem tutaj Aeroklubu Łódzkiego i Klubu Seniorów Lotnictwa, przeniesiono do oddzielnych grobów. Najpierw był jeden grób zrobiony niedaleko tych wszystkich żołnierzy września, którzy zginęli w 69. roku. Parę lat temu oddzielny, dodatkowy jeszcze zrobiono, nowy niejako grób, z nowymi śmigłami, które potem, to też jest zupełnie taka historia nieładna, bo te śmigła, powiedzmy, po tym pochówku trzecim niejako, zostały ukradzione w nocy przez złomiarzy. No ale na szczęście panowie z Klubu Seniorów Lotnictwa wykonali plastikowe, teraz są, także to nie ma żadnej wartości dla nich, dla tych złomiarzy. Natomiast dla nas, dla tych miłośników, tak, no bo to jest jakiś symbol taki, prawda?
Czy zostało coś z samolotu, z tego łosia?
Tak. No tak jak wspomniałem, tam są części w różnych muzeach, znajdują się w jakichś takich kolekcjach prywatnych, natomiast u nas tak samo znajdują się. Jeszcze nawet parę lat temu odpalałem, kiedy z panem Orbańskim, już nieżyjącym, też lotnikiem, latał na samolotach łącznikowych we wrześniu 1939 roku, nawet tutaj lądował na polach, niedaleko Kopcińskiego, na polu lądował RWD-8 łącznikowym. Odpalaliśmy na podwórku te fosforyzujące pociski, także świeciły, tak się zachowały. Polska dobra przedwojenna robota.
Pan Urbański lądował na Kopcińskiego? Został zestrzelony?
Był lot łącznikowy i tutaj po prostu lądował z jakimiś rozkazami, także miał dwa loty bojowe, czy trzy we wrześniu 1939 roku. I między innymi tutaj lot właśnie był. Zakończył się w Łodzi. To był park i tam lotował na tym polu. Natomiast potem chyba doleciał, bo już nie pamiętam z tych opowieści, doleciał na Lublinek i poleciał do Warszawy, bo on był w tym plutonie łącznikowym warszawskim. Także na tym aerodromie.
Czyli trudno powiedzieć, że to było lotnisko, tak? To
nie, nie, nie. Było... nie. No, lotnisko to jest, tak jak tutaj kiedyś opowiadał mi pan Skarpetowski, lądował na tym Karasiu, leciał i lądował, miał w jednym locie 3-4 lądowania, bo mu silnik nawalał i musiał lądować, naprawiali z kolegami z tej załogi i startował dalej. Tutaj należy też wspomnieć, w pewnym momencie, takich tych latach 90. bardzo nieładnie się tutaj zachowano w stosunku do niektórych tych lotników. Na przykład pan Skarpetowski miał, potem walczył w Anglii, miał trepanację czaszki, miał w 305 dywizjonie, latał w lotach, brał udział w lotach bojowych, całą kolejkę tych lotów, czyli 30 przeszedł. Dostał za to krzyż Virtuti Militari. I wie pani, kiedy było z 14 lat temu odsunięcie pomnika na polach mokotowskich, lotników polskich, gdzie też nie uwzględniono wszystkich tam lotników, bo uwzględniono tych, którzy na zachodzie, na wschodzie, natomiast nie uwzględniono tych lotników, którzy zginęli, wie pani, w Katyniu, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych, w Powstaniu Warszawskim, no tych jakby lotników gdzieś oddzielnie chciano umieścić. Trochę szkoda, no bo tak samo przelewali krew za ojczyznę. Natomiast pan Skarpetowski, ponieważ był w tym czasie ciężko chory, zadzwonił do dowództwa wojsk lotniczych, wie pani, żeby ktoś po niego przyjechał samochodem, a mieszka w Ostrowi Mazowieckiej, to jest tam około 80 km od Warszawy, żeby ktoś po niego przyjechał samochodem i podwiózł go na tą uroczystość. Mieliśmy się tam spotkać, ponieważ się znaliśmy i mówi, a to się razem spotkamy, jak rozmawiałem przez telefon, taki szczęśliwy był. No okazało się, że jak zadzwonił do dowództwa wojsk lotniczych, to powiedziano mu, no nie, czy tak mogę w radę powiedzieć, żeby dupy nie zawracał, bo taki jak on były setki. Tak, już nie mówię tutaj o takiej historii, jak z najlepszym, najskuteczniejszym pilotem września 1939 roku, panem generałem Skalskim, no, jak go na koniec potraktowano, bo w 1999 roku, kiedy pan generał, no, miał różne poglądy, tak jak każdy z nas może mieć swoje, bo jest, to jest wolny kraj, tak, i każdy może mieć swoje poglądy na różne sprawy. Wychodząc z domu, wie pani, wracając po porannych zakupach, został napadnięty przed 99 rok, czyli 10 lat niby wolnej, niepodległej ojczyzny. Na nowo został napadnięty przed domem, pobity przez trzech nieznanych sprawców, gdzie mu powiedziano, żeby nie opowiadał o pochodzeniu pewnych osób z pierwszych stron gazet, bo jak będzie opowiadał dalej, to zostanie dokończone to, co nie zostało dokończone w latach 50. A w latach 50. siedział 8 lat w więzieniu, miał karę śmierci, przez rok siedział w celi śmierci. Dziwi każde otwarcie drzwi, to było nie wiadomo, czy przychodzą po niego, żeby go zabić. No. A potem został ukradziony przez niby swoich opiekunów.
To jeszcze jak gdyby do tego traktowania i do tej pamięci o lotnikach no, września, ale myślę nie tylko, to jeszcze wrócimy pod koniec naszej rozmowy. Chciałabym jeszcze tak, żebyśmy sobie tam uporządkowali właśnie te wszystkie załogi i tych lotników, którzy polegli w tym 1939 roku. To tutaj mamy jeszcze jakby tak dobrze udokumentowaną, bo to się okazuje, że byli świadkowie, że ludzie widzieli też i potem to opisywali tą załogę, która z kolei, czytam, że 3 września, tak, samolot spadł na polu gdzieś w okolicach Sokolnik.
Tak Zadzimia tam, tak, bo, tak, te, tak, bo to tak. Są te rejony, tak, tak, dokładnie.
Karaś, tak.
Karaś, tak. Ta załoga została potem, wie pani, bo tam był robiony kiedyś zalew i potem ta załoga została między innymi przez pana Molskiego odnaleziona, który napisał książkę i niedawno została wydana o tych jego poszukiwaniach. Bo tutaj trzeba jeszcze, że lotnictwo, nawiązać do tego, że lotnictwo Armii Łódź składało się ze 161 eskadry, z drugiej, z 63 i 66 eskadry obserwacyjnej, 32 eskadry rozpoznawczej.
To była ta...
I to właśnie była ta 132 eskadra rozpoznawcza, która stacjonowała tam w Sokolnikach, na tym lotnisku. I po latach po prostu ten grób został odnaleziony i się okazało, że tam ci lotnicy spoczywali w tym Karasiu. Zdrawiły się rodziny, ponieważ przed tym lotem lotnicy, którzy brali udział, się zamienili, ci piloci. Do końca nie wiadomo było, kto tam leci w tym samolocie, kto był. I te rodziny po wojnie się spotkały, znaczy w tych latach 80. się spotkały i te rodziny rozpoznały tych lotników. Że tutaj, wie pani, no, do tej pory zresztą cały czas w różnych tych pozycjach książkowych, cały czas ci historycy się kłócą, czy to jest ten lotnik, czy ten.
Po tym, jak samolot spadł, to Niemcy podobno tam zabrali część tych szczątków, tak, samolotu, kazali pochować lotników, ale jakby nie dotarto, bo tam chyba siła uderzenia była tak duża.
Siła uderzenia, że... ale poza tym, wie pani, no, wszystko
czyli
tak
nie pochowano
się, to była tak dynamiczna
razu,
tutaj
tak,
walka, bo tutaj powiedzmy te rejony, jak ci lotnicy, gdzie to lotnisko stacjonowało we wrześniu, ci lotnicy zginęli, czy upadły te samoloty w miejscach blisko tego lotniska, były zabierane. Natomiast gdzieś tam, gdzie upadł Napoleon, nikt tego nie zabierał, no bo tam już nie można było dotrzeć, tam już byli Niemcy. A Niemcy to różnie się z tym obchodzili, tak? Znaczy, to w tym miejscu upadku został pochowany, no to został. Była taka historia pana Jaroszki, którego też mamy zastrzał samolotu P-11C, kiedy 9 września walczy pod Krośniewicami z Messerschmittem 109. Został zestrzelony, wyskoczył z tego samolotu i nie zdążył mu się otworzyć spadochron i upadł obok stodoły. Gdyby upadł na stodołę, może, bo to 2 metry od stodoły spadł, gdyby upadł na stodołę, może by przeżył. Ale upadł na to klepisko, tam podbiegli do niego mieszkańcy. Obok mieszkała, była kolonia niemiecka, ci ludzie poszli do Niemki, żeby po prostu dała wody dla polskiego lotnika skonającego. Zamknęła drzwi i odmówiła, wie pani, potem została rozstrzelona. Ale to takie były właśnie sytuacje, tak ci ludzie, wie pani, się donosili Madrydu. Do tego no, mówię o takim wspaniałym wyczynie pana generała Skalskiego we wrześniu 1939 roku, gdzie po prostu po zestrzeleniu samolotu Henschla w 1939 roku 1 września wylądował obok tego samolotu i opatrzył tych rannych Niemców i dzięki temu może ich uchronił, no bo ludność się rzuciła, chciała ich tam rozszarpać, ale dzięki temu może uchronił tych Niemców. I potem się w latach 80. z nimi spotkał w 89 roku, na spotkaniu. Okazało się, że jeszcze jeden pan Himmler z tej załogi żyje.
To niesamowita historia, no właśnie. Ale tak się mówiło właśnie o lotnikach i nawet tak też o niemieckich, że to jeszcze w czasie pierwszej wojny trochę inaczej wyglądało, ale no tak mówiło się, że to byli ludzie o bardziej rycerscy, honorowi, tak. I rycerscy.
Znaczy, wie pani co, bo to jest taki trochę mit z tej pierwszej wojny światowej, tak samo dlatego, że nawet jak się czyta te książki Czerwony Baron, o tym Czerwonym Baronie, bo to jest taki niby najbardziej
znany,
tak, to znane nazwisko z racji tego samolotu, no i niby najwięcej samolotów zeszyli, chociaż tutaj się przypisuje też Francuzowi pan René Fon, który zeszył 75, ale podobno zeszył tam jeszcze 30 więcej. Różnie w tej literaturze to jest podawane. Czerwony Baron miał też naganiaczy, bo naganiali te samoloty do środka, no na dwoje zestrzeliwo. To nie jest tak, że wie pani. To była tak samo krwawa jatka. Na początku rzeczywiście w walkach się pozdrawiano, kiedy nie było jeszcze tej broni, kiedy tego wszystkiego nie zabierano, tych bomb do tych samolotów. To była taka trochę taka przygoda, tak? No bo to wtedy z tym się to wiązało, z jakimś takim ryzykiem leczenie tym samolotu i tak każdy to wiedział, na czym to polega. Natomiast potem to już była krwawa jatka w powietrzu, nie wyglądało tak różowo. Oczywiście tu w literaturze jest tak, jak się czyta tak dogłębnie, zaczyna się czytać te wszystkie książki, to przeciętnie lotnik, wie pani, podczas pierwszej wojny światowej to żył 2 tygodnie. No. Pilot bombowy zwracał się po 4 lotach bojowych z szkolenia tego wszystkiego. Tak było to wszystko wyliczone. No. To trzeba jeszcze jedno powiedzieć, bo to u nas się w ogóle o tym nie mówi, bo mówi się, że Polacy tak samo walczyli, wie pani, w Anglii. Ale Polacy za to wszystko zapłacili potem 107 milionów funtów Anglikom. Za wszystkie samoloty, wszystko wyliczono. Guziki, mundury, samoloty, wszystko zostało wyliczone. To nie jest tylko taka kurtuazja ze strony angielskiej, że Polacy obronili Anglię. No dobrze, no ale za to Polacy potem musieli zapłacić i swoim życiem, zdrowiem, ale tak samo zapłacili finansowo.
Zostali podsumowani już?
Tak. Po wojnie wszystko z rezerw polskiego złota w Kanadzie. Zostało wszystko wypłacone co do funta, jak to mówią. 107 milionów funtów.
No proszę. To jeszcze jedno. Tak właśnie mówiliśmy o tym upamiętnianiu. Mam wrażenie, że to czasami może władze o tym nie pamiętają, ale ludność miejscowa, ci ludzie, którzy żyli w miejscach, gdzie samoloty walczyły, spadły, to właśnie tak jak mówiliśmy tutaj o załodze Łosia, że był pomnik, że zostali pochowani. Też znalazłam właśnie taką informację, że już w latach 60. społeczeństwo miejscowości Walichnów tak ufundowało załodze samolotu nagrobek z napisem pilotom za waleczność i męstwo. Gromada Walichnowy. Jakoś w ludzkiej pamięci to przetrwało.
Sporo jeździliśmy po miejscach upadków tych samolotów i w tych miejscowościach takich mniejszych rzeczywiście te osoby dbają i są dumne, pamiętają o tych lotnikach. Nawet będąc tutaj gdzieś w miejscowości Kiedrzyn koło Częstochowy, nie wiedziałem gdzie mniej więcej gdzie ten cmentarz jest, podjechałem, jakaś starsza pani szła, spytałem się, czy tam leży taki lotnik. A, no proszę pana, to jest znany, bo on tu zginął za naszą ojczyznę i zaraz pana zaprowadzę. Mi zaprowadziła na grobek pięknie zrobione, wszystko kwiaty leżą, znicze się palą cały czas. W tych miejscowościach właśnie takich mniejszych ludzie bardziej pamiętają niż tych dużych. No nie wiem, może to po prostu jest inne tempo życia, może to na czymś innym polega. Chociaż tutaj ten klub miłośników lotnictwa nasz, powiedzmy, i klub seniorów lotnictwa, bo ich powinien przede wszystkim wymienić. Ci panowie dbają i zawsze co roku na tych miejscach się znajdują i zawsze składają kwiaty i znicze. Teraz przecież jest wszędzie internet, wystarczy wcisnąć, bo możemy tutaj mówić te wszystkie liczby, cyfry, ale to wystarczy sobie wcisnąć i się przeczyta. Nie do końca te informacje, bo tak jak mówię, tutaj miałem zaszczyt i honor znać, powiedzmy, pana generała Skalskiego i przez lata jeździłem do niego i odwiedzałem go bardzo często. I zwłaszcza na koniec życia, wie pani, i tutaj, no trzeba powiedzieć, te bzdury, które są opisywane, jakoby pan generał skończył życie w przytułku, no bo to jest złośliwość, wie pani, tych ludzi, dlatego że to jest takie trochę poniżanie tego człowieka cały czas, mimo wszystko. To się pojawia, ktoś napisał w internecie o tym przytułku i to o tym idzie, tak się
to będziemy to...
No ale to dobrze, to już nieważne.
To będziemy to odkłamywać w takim razie.